wychodzę stąd, żeby mnie było widać tutaj, nie jak zwykle, z dołu. Dzisiaj według naszego, mojego takiego porządku, czy pewnego programu tych katechez nam wypada szóste przykazanie. Już mówiłem o pięciu przykazaniach Bożych, które Izrael dostał na górze Synaj jako znak przymierza z Bogiem. Te przykazania bardzo często mają, w wielu miejscach mają takie sformułowania, żebyś czegoś nie robił. Ale oczywiście staram się je pokazać nie tylko z tej perspektywy, bo jak Pan Bóg mówi, żeby czegoś nie robić, to ugradza jakąś taką czarną dziurę parkanem, żeby do niej nie wpaść, ale również pokazuje przez to, co jest po drugiej stronie tego parkanu, jaki piękny świat i cudowny, w którym mówi, żeby żyć, a nie iść w tę stronę. Więc dzisiaj w ten sposób chciałbym również potraktować szóste przykazanie, nie cudzołóż, o którym trzeba zacząć mówić, sięgając oczywiście do samego początku stworzenia człowieka, do tego, kim jesteśmy, kim jest mężczyzna i kobieta. Pan Bóg stworzył człowieka i zapisał w jego ciele coś, co możemy również dzisiaj odczytywać. Ktoś, kto ma nieuprzedzony umysł, niezasłonięte oczy, potrafi to odczytać. Potrafi odczytać, co Bóg zapisał w ciele człowieka. Jan Paweł II powie o tym zapisie, nazwie ten zapis mową ciała. Nie mówi w tym momencie o tym, co najczęściej mamy na myśli, słysząc wyrażenie mowa ciała. To znaczy nie chodzi tutaj o to, jak każdy z nas się wyraża. Jeden macha rękami przy kazaniu, drugi nie macha rękami. Uśmiecha się albo jest smutny. Często nazywamy to mową ciała, ale to nie jest wyraz, jaki człowiek poprzez ciało, w jaki sposób się wyraża, w sposób charakterystyczny. Tylko właśnie chodzi o ten zapis. Taki sam, ten sam, zapisany przez Boga w człowieku, szczególnie w tym, że człowiek jest ciałem i że jest mężczyzną i kobietą. Ten zapis najpierw trzeba odczytać i wiedzieć, że on tam jest i usłyszeć prawdę o tym zapisie, bo jeśli ktoś nie będzie chciał tego słuchać albo powie, że tego zapisu w ogóle nie ma albo że jest inny, no to wtedy się zgubi. Dzisiaj świat na samym początku właśnie chce powiedzieć, że świat, mówię w znaczeniu negatywnym, ten okłamany świat przez złego ducha, też sam kłamiący, mówi, że tego zapisu nie ma. Albo, że ten zapis jest ciągle zmieniany. Że człowiek go sobie może przekształcać. Tak jak przekształca cokolwiek, co sam stworzył, co sam zapisał, co sam wytworzył. Że ten zapis, który jest dany przez Boga, tak naprawdę można zmieniać i ciągle pisać na nowo. Jest taki zapis w ciele człowieka. I on przez wieki był różnie przez człowieka wyrażany. Odczytywany ten sam i wyrażany różnie, ale zawsze ten sam. Wiecie, to jest tak jak ze ślubem, z małżeństwem, że w jednej kulturze będzie otaczane to małżeństwo takimi ceremoniami, w innej innymi ceremoniami. Tu pięknymi, tam pięknymi, różniącymi się od siebie, ale tak naprawdę będzie chodzić o to samo. Żeby pokazać coś niezwykle pięknego, świętego i Bożego w tym, co jest zapisane w ciele. A więc spróbujmy za Janem Pawłem II zobaczyć, co jest w tym ciele zapisane. Przede wszystkim to, że człowiek jest osobą, że ja przez to ciało, które mam, zdaję sobie sprawę, że w ogóle istnieje. że mogę wziąć do ręki narzędzie i coś robić, że to jestem ja, który coś robię, że mogę jakby siebie zobaczyć, uświadomić sobie, że jestem i że jestem inny niż cała otaczająca mnie rzeczywistość. To jest pierwszy zapis, jaki możemy w ciele odczytać. A drugi zapis, jaki możemy odczytać i też jest on obecny na kartach Starego Testamentu w Księdze Rodzaju w opisie stworzenia człowieka, to to, że człowiek w swoim ciele jest mężczyzną i kobietą, czyli relacją. Relacją chcianą przez Boga. Relacją zapisaną zarówno w ciele, jak i w duszy. Okrzyk Adama na widok kobiety, ta jest bowiem kością z moich kości, ciałem z mojego ciała, będzie się nazywała kobietą, ponieważ z mężczyzny została wzięta, świadczy o tym odkryciu, o tej relacji. I tak mówiąc w skrócie, człowiek odkrywa w tej relacji, że jest dla, że jest zarówno darem, jak i przyjęciem daru. Darem, jak i przyjęciem daru. Wszystko, co w tym ciele jest, a szczególnie ta skłonność do tego, żeby kobieta i mężczyzna byli jednym ciałem, mówi o tym wzajemnym darze. Mówi o tym, że jest w człowieku taka przestrzeń jakiejś intymności, która jest przez Boga przeznaczona do tego, żeby mogła być dzielona, jeśli tak człowiek wybierze, pomiędzy mężczyzną i kobietą. I to dzielenie jest święte. To dzielenie sięga bardzo głęboko do tego, kim jest człowiek. Adam to odkrył. Jak mówi Księga Rodzaju, oczywiście Ewa to odkryła, jak mówi Księga Rodzaju, Adam i Ewa, pierwsi rodzice, kobieta i mężczyzna, byli nadzy i nie odczuwali wstydu. Przepięknie analizuje, czy mówi o tym Jan Paweł II. Co to znaczy? Oznacza to, że byli czyści. Byli tak czyści, tak bez grzechu jeszcze, że nic się nie mogło wkraść do ich spojrzenia, zachowania, do ich relacji takiego, co by naruszyło godność drugiego człowieka. Co by go sprowadziło do jakiegoś narzędzia, do jakiejś rzeczy, do jakiegoś przedmiotu, użycia, przyjemności, pożądania tylko i wyłącznie. To było niemożliwe, bo człowiek był czysty i dlatego jego wzrok, jego pragnienia, jego wola nie zatrzymywały się na ciele drugiej osoby, jak na czymś, co tylko można oglądać i używać, ale sięgały dalej. Dalej, gdzieś tam do środka. Człowiek obejmował swoją czystością, bo na tym polega czystość całego drugiego człowieka. Nie? Jeden drugiego się nie bał. To było niemożliwe, żeby ten drugi go w jakiś sposób zranił, w jakiś sposób użył. Na tym polegała pierwotna czystość i świętość Adama i Ewy. Czystość. I autor natchniony wyraził to w ten sposób, że byli nadzy, ale nie odczuwali wstydu. Nie potrzeba było ochrony tej intymności. Nie potrzeba było ubioru, bo to nie chodziło tylko o klimat, tylko nie potrzeba było ubioru, który po prostu nas chroni. Nie? Chroni w sposób naturalny. My wszyscy mamy to gdzieś wkodowane w siebie, że ten ubiór nas chroni i podkreśla naszą godność. Nie? Chroni to, co intymne, i jednocześnie mówi, że ta intymność jest moja, że tam nikt nie ma dostępu, nikt nie może mieć dostępu, nikt nie może mieć dostępu, bo jestem kimś, kogo nie można tak sobie po prostu, jakby to powiedzieć, rozebrać, otworzyć, oglądnąć. Człowiek nie jest do tego, żeby tak do niego podejść. Nie? I dlatego również przez strój podkreślamy naszą godność. Również przez strój, który mówi, że moje ciało, ciało tutaj siostry, wasze ciała, czyli wasze osoby, moja osoba została komuś dana. Małżonkowie podkreślają to przez piękny strój w małżeństwie, a my podkreślamy to przez nasz strój duchowny. Ale o tym później może, tak? Bo to też mówi o czymś, nie? Nie zapomnę nigdy, kto mnie zna, to wie, że czasem mi się tak różne sceny z filmów przypominają. Jest taki stary, stary film, musical, Skrzypek na dachu. Oscara dostał. Na pewno wielu go z was oglądało. I tam jest jedna fantastyczna scena. Nie wiem, czy ją pamiętacie, bo ona jest taka króciuteńka. To jest scena, kiedy ten krawiec przygotowuje się do małżeństwa, do ślubu i się ubiera sam. I stoi przed lustrem i sobie ubiera taki kapelusz, taki cylinder. No, to jest genialne, jak on to robi. Po prostu jest cały dumny i nakłada go bardzo, bardzo powoli na swoją głowę, bo to jest jedyny moment, kiedy on ten cylinder będzie miał. To będzie podkreślało, kim on jest, nie? Przepiękna scena, mówiąca o tym, że się ubieramy, a szczególnie się pięknie ubieramy wtedy, kiedy tak nadzwyczajnie, kiedy właśnie komuś się dajemy, właśnie komuś tę naszą intymność przekazujemy, bo ona nie jest tylko do tego, żeby ją chronić, to ciało, właśnie to po grzechu żeśmy się ubrali, bo już nie potrafimy być tacy czyści, ale ten ubiór, który na sobie mamy, nie tylko chroni nas przed grzechem, ale jednocześnie podkreśla coś takiego pięknego i godnego w nas i podkreśla też to, że szczególnie te stroje przy małżeństwie, czy przy ślubach zakonnych, czy przy święceniach, one podkreślają to, że ta intymność, która jest ukryta za tym strojem, ona jest przeznaczona dla kogoś. Ona może być komuś przekazana. Komuś, kto rzeczywiście przyjmie ją całą, nie naruszy, przyjmie ją jako dar i też się całkowicie odda sam. Wtedy dopiero można jakoś powiedzieć, otworzyć tę tajemnicę człowieka i swojego ciała, nie? Mówię o tym, bo to jest ważna rzecz w tym, co nasze ciało mówi. Właśnie ciało mężczyzny i kobiety mówi o tym, że można odsłonić tę intymność dopiero wtedy komuś, wobec kogoś, kto przyjął całego człowieka, to znaczy przyjął to wszystko, co ta intymność oznacza. Ta intymność oznacza całego człowieka do korzeni, do końca życia. Ona oznacza jakąś głębię, całość, do końca. I dlatego w normalnych sytuacjach, w normalnej kulturze, w normalnym przeżywaniu relacji między mężczyzną i kobietą, normalnym, czyli Bożym, tę intymność dzielą ze sobą kobieta i mężczyzna wtedy, kiedy się sobie nawzajem siebie oddadzą w czasie ślubu. Tutaj przed ołtarzem oddają się, mówiąc, oddaję się Tobie, biorę sobie Ciebie za żonę, za męża i oddaję się Tobie, a potem robią to samo, oddając się sobie nawzajem w tym intymnym spotkaniu, które też jest święte. To spotkanie też jest święte i też jest sakramentalne w przypadku ochrzczonych. To spotkanie intymne pieczętuje sakrament. Sprawia, że ta jedność mężczyzny i kobiety jest absolutnie nierozerwalna. Nierozerwalna. Nikt na ziemi, nawet papież, takiej sakramentalnej, dopełnionej jedności nie może rozerwać. A więc widzicie, że mówimy tutaj o rzeczach świętych, intymnych, delikatnych, a jednocześnie tak podatnych na zranienie, tak podatnych na, powiedzmy sobie, na grzech, nie? Na jakieś naruszenie. I my oczywiście doskonale wiemy, jak człowiek to wszystko może naruszać. I to przykazanie mówi, no nie rób tego, nie naruszaj. Nie? Jedno sformułowanie, nie cudzołóż, nie mówi o tym tylko, że żeby tej intymności nie oddawać komuś, kto nie jest mężem i żoną, to jest jasne, ale żeby w ogóle jej nie naruszać, nie rozdrabniać, nie używać, bo to jest coś świętego. Nie? To jest bardzo delikatna sfera. Zauważcie, że przekleństwa w wielu językach łączą się z tą sferą. Nie? Człowiek, który chce przekląć, ma w sobie jakąś taką złość. Ci, którzy to wymyślili kiedyś, tak? Niestety czasem my nawet tego używamy, tak? Ci, którzy wymyślili przekleństwa, intuicyjnie wiedzieli, że naruszają jakąś świętość, bo przekleństwo polega na tym, że człowiek narusza świętość. I dlatego przekleństwa są z tą sferą związane. Co ciekawe, w innych językach, polskim nie, ale w innych językach przekleństwa są związane z tą sferą i ze sferą liturgiczną i świętych sakramentów. W hiszpańskim, włoskim, w angielskim też. Przeciekawa rzecz, nie? Tak jakby diabeł chciał od razu to zniszczyć, jakby powiedzieć, tam nie ma nic świętego. Ani w intymności kobiety, w ciele kobiety i mężczyzny, w tym spotkaniu, ani w liturgii, ani w sakramentach, nie? Tak jakby chciał to od razu zbrudzić, nie? Zniszczyć. Powiedzieć to, albo powiedzieć, to jest złe, tak, to jest złe. To nie jest złe, to jest bardzo wrażliwe, delikatne i święte, dlatego tego to trzeba chronić. Właśnie. Do tej intymności mają dostęp tylko mąż i żona. Ktoś inny, kto będzie miał do tego dostęp, narusza tę intymność. A że wiąże się z tym oczywiście jakiś rodzaj skłonności, również tej fizycznej w człowieku, no to cały przemysł, całe zło, które się wiąże z zaspokajaniem tego pragnienia poza tym, jak to Pan Bóg przewidział, jest oczywiście czymś strasznym i bardzo rani. Rani ludzi, uzależnia ludzi, wiemy o tym i będę wchodził w te rejony. Chcę tylko powiedzieć, żebyśmy pamiętali, że Chrystus, który przyszedł jako człowiek w ciele, chce nam dać moc do tego, żebyśmy byli czyści. Nawet jeśli można się potknąć to tu, to tam, w tej sferze, to Jezus zawsze daje nam moc do tego, żebyśmy byli czyści. Żebyśmy wiedzieli, że On ma taką moc, że nam daje taką moc właśnie do zachowania czystości. A jednocześnie wzywa nas do tego, żebyśmy nad tą sferą pracowali. To znaczy podejmowali konkretne decyzje. Decyzje dotyczące ascezy wzroku, ascezy myśli, pragnień. Nie w jakiejś perspektywie lęku, tylko właśnie w takiej perspektywie, żeby nasze myślenie było otwarte na Boży wzrok, na Boży sposób myślenia, Boży sposób patrzenia na nas. Właśnie On tego chce. Bo jeśli człowiek nie jest czysty jakby z wyboru, nie? Z wyboru jakby, po prostu mówi, a nie ma problemu, robię sobie co chcę, to on nie jest w stanie zrozumieć, kim jest Bóg. Nie, powiem więcej, nie jest w stanie zrozumieć, czym są sakramenty i czym jest świętość przychodzenia Boga w ciele i oddawania się ukrzyżowanego Jezusa. To są jakieś bardzo, bardzo rzeczy ze sobą związane. Czystość, brak czystości w znaczeniu takim wyboru grzechu powoduje, że ktoś nie jest w stanie widzieć piękno i godność drugiego człowieka, jednocześnie nie jest w stanie widzieć tego, jak Bóg mówi przez człowieka i przez sakramenty, przez Kościół. Są tu jakieś wielkie analogie, o których teraz nie będę rozwijał, ale zawsze tak jest. Nie cudzołóż. To przykazanie nie stawia jedynie szlabanu, ale mówi, otwiera taką bramę do świata, w którym Pan Bóg mówi, przyszedłem do was jako człowiek, jako Jezus, jako oblubieniec, żebyście zobaczyli, że możecie wejść ze mną w relację oddania życia. Siostry są oblubienicami Jezusa. W sposób oblubieńczy się mu oddał. Ja też w jakiś sposób się mu oddaję, bo tu już nie wchodzi w grę relacja mężczyzna i kobieta w sensie takim płciowym, o jakim mówimy, tylko coś takiego niezwykłego i Bożego i wiecznego, co, co relacja między mężczyzną i kobietą w małżeństwie jedynie zapowiada. I to jest właśnie to, że jeśli jesteśmy nieczyści, to nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć, pojąć. Po co to, na co to, czym to jest? Dlaczego Bóg może być tak zazdrosny, że chce mieć na wyłączność jakąś kobietę, siostrę zakonną? Nie dlatego, że gdyby się wyszła za mąż, to by to było coś złego, tylko dlatego, że tu chodzi o jakąś miłość, o całkowite oddanie, o całkowite zarezerwowanie. I może to pojąć ten, kto właśnie tak odczytuje mowę ciała. Może rozczarowałem tych, którzy myśleli, że ja tu będę mówił o jakichś takich specyficznych sprawach moralnych. Co wolno, czego nie wolno, co jest grzechem, co jest niegrzechem. Myślę, że do tych wszystkich rzeczy możecie spojrzeć sobie do katechizmu i tam jest wszystko wyłuszczone. Co jest grzechem, a co nie jest grzechem. I tak, i tak, i tak. Ja tutaj tego nie będę, tej listy całej przytaczał, co się mieści w tym negatywnym sformułowaniu niecudzołóż. Myślę, że doskonale większość z nas o tym wie. Chciałbym, żebyśmy zatęsknili za tą drugą stroną, nie tą, nie patrzyli tylko na ten szlaban przed tą czarną dziurą, tylko zatęsknili za tym, co jest w drugą stronę. Za tym pięknem miłości, która to miłość jest zapisana w naszych ciałach. W naszych ciałach jest zapisana. Można tę miłość wyrazić również przez męczeństwo, przez śmierć. Bo takie są nasze ciała. Nasze ciała mówią o miłości, o całkowitym oddaniu i przyjęciu kogoś innego, drugiego do końca życia. Niech to będzie tyle. Dziękuję bardzo i do zobaczenia za tydzień.